i wydarzenie miesiąca. Zaprasza Paweł Pawlaczyk.
19 października 1984 roku wieczorem miliony Polaków zastygło w przerażeniu. Rozeszła się bowiem wiadomość, że ksiądz Jerzy Popiełuszko został porwany. Miliony chwyciło do ręki różaniec, modliło się o cud ocalenia, a potem przyszła ta tragiczna wiadomość, że ciało księdza Jerzego zostało wyłowione, że to, czego wszyscy się obawiali, stało się faktem. Ksiądz Jerzy Popiełuszko został zamordowany. I to wydarzenie sprzed 35 lat, ten niezwykły polski ksiądz, bohater narodowy, ten niezwykły polski błogosławiony, będą dzisiaj bohaterami miesiąca października. Pozwólcie Państwo, że zacznę od cytatu. Ksiądz infuat Zdzisław Król, postulator procesu beatyfikacyjnego księdza Jerzego Popiełuszki, powiedział: "Często zastanawiam się, jak to się stało, że ten grób zwyczajnego, prostego księdza przyciąga kilkanaście milionów ludzi. Przecież jeśli przeczytamy jego kazania, to one nie są takie mądre. Nie był to Piotr Skarga. Co takiego było w tym prostym kapłanie, że gromadził tysiące za życia, miliony po swojej śmierci? Najprostsza z możliwych odpowiedzi brzmi: to sprawił jego patriotyzm, połączony z głęboką wiarą i heroicznym świadectwem życia. Jaki był rodowód tego patriotyzmu? Jan Olszewski tak zapamiętał ostatnie z nim spotkanie. W Izwiestiach czy wprawdzie ukazał się artykuł poświęcony księdzu Jerzemu. Po kolejnych atakach Urbana tutaj, sygnał tam. Pamiętam, że kilka dni później przypadkowo spotkałem księdza Jerzego. Spotkanie odbyło się w pokoju, który zajmował. Ten pokój był charakterystyczny ze względu na nagromadzone w nim różnego rodzaju symbole, pamiątki z czasów konspiracji akowskiej i powstania warszawskiego. Był nawet jakiś hełm. Nawiązałem do tej publikacji w Moskwie i starałem się powiedzieć, że skoro jego działalność została już tam zauważona, to trzeba to bardzo poważnie potraktować. Pamiętam, że machnął ręką w takim geście, który miał znaczyć: róbmy swoje. Było w tym coś, co mi przypominało moich starszych kolegów z lata 1934 roku. Tak ich zapamiętałem, kiedy odchodzili do swoich jednostek. To było na tydzień, może na 10 dni, przed zamordowaniem księdza Jerzego. Pokój. Najbardziej intymne miejsce naszej egzystencji i powstańczy hełm. Czy to wymaga komentarza? Widać tu wyraźnie inspirację i fascynację etosem Armii Krajowej. Etosem, który był przecież kolejnym wcieleniem tradycji romantycznej. Nie jest też przypadkiem, że w swoich słynnych kazaniach patriotycznych ksiądz Jerzy obok prymasa Wyszyńskiego cytował takich twórców jak Zygmunt Krasiński, Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Stanisław Witkiewicz, Jan Lechoń. Nie wreszcie przypadkiem, że osobne kazania poświęcił powstaniu listopadowemu, styczniowemu czy Romualdowi Traugutowi. Ksiądz Jerzy był bez wątpienia kontynuatorem tradycji romantycznej w naszej historii politycznej. Kolejnym realizatorem tego, co kiedyś określono mianem etyki Konrada. Etyki, w której wartości duchowe mają bezwzględny prymat nad materialnymi, a honor jest droższy od życia. Gdzie rodzi się wielkość, bohaterstwo? Kiedy człowiek staje się zdolny do zachowań heroicznych? Gdzie były początki wielkości księdza Jerzego? Czy już w niewielkiej wsi Okopy koło Suchowoli, w której urodził się 1937 roku, i gdzie otrzymywał pierwsze nauki moralne, gdzie rodzice uczyli go miłości Boga i Polski oraz szacunku dla bliźnich i ich pracy. A może wszystko zaczęło się później, kiedy przyszła pierwsza poważna próba, kiedy to wprost z warszawskiego seminarium duchownego został powołany do odbycia 2-letniej służby wojskowej w specjalnej jednostce w Bartoszycach. Ksiądz biskup Zbigniew Kraszewski wspominał: któregoś dnia dowódca plutonu polecił mu zdjąć z palca różanie z obrączką, nie przeszkadzającą w pełnieniu służby. Jerzy odmówił. Rozpoczęło się szykanowanie niepokornego buntownika. Stosowano różne kary. Wówczas napisał do księdza Czesława Miętka: jak słodko jest cierpieć dla Chrystusa. Więc może ta wielkość była w nim od dzieciństwa, zahartowana w ogniu tamtej bartoszyckiej próby. Ale była to jednak wielkość jakby uśpiona. Bo przecież ten wyświęcony w 1972 roku kapłan początkowo nie zwracał na siebie uwagi. Wydawał się być podobnym do wielu innych księży w Warszawie i w całym kraju. I oto jedna decyzja zmienia całe jego życie i rozpoczyna heroiczną drogę ku męczeństwu. Oto w sierpniu 1980 roku strajkuje Huta Warszawa. Strajkujący robotnicy na czele z Sewerynem Jaworskim wszczynają starania o odprawienie dla nich mszy świętej na terenie okupowanego zakładu. Trafiają do prymasa Wyszyńskiego, a stamtąd, za jego sugestią, do parafii świętego Stanisława Kostki na Żoliborzu i jej wikarego, księdza Jerzego Popiełuszki. Powiedział tak: czy zdawał sobie sprawę, jakie to nie miało skutki? Zapewne nie. Jedno jest pewne. Bał się tego, co go czeka. Sam tak wspominał pierwszą wizytę w Hucie Warszawa w niedzielę 31 sierpnia 1980 roku. Szedłem z ogromną tremą. Co za stanem, jak mnie przyjmą? I wtedy przy bramie przeżyłem pierwsze wielkie zdumienie. Gęsty szparel ludzi, uśmiechniętych i spłakanych jednocześnie, i oklaski. Myślałem, że ktoś ważny idzie za mną, ale to było oklaski na powitanie pierwszego w historii tego zakładu księdza przekraczającego jego bramę. Tak sobie wtedy pomyślałem. Oklaski dla kościoła, który przez 30 lat wytrwale pukał do fabrycznych bram. Niepotrzebne były moje obawy. Wszystko było przygotowane. Ołtarz na środku placu fabrycznego i krzyż. Nawet prowizoryczny konfesjonał. Znaleźli się także lektorzy. Trzeba było słyszeć te męskie głosy, które niejednokrotnie przemawiały niewyszukanymi słówkami, a teraz z namaszczeniem czytały święte teksty. A potem z tysięcy ust wyrwało się jak grzmot: Bogu niech będą dzięki. W tej relacji widzimy pierwszą, jakże istotną cechę charakteru księdza Jerzego – pokorę. Brak dystansu w kontaktach z ludźmi. Brak przekonania o własnej wyjątkowości. Stefan Bratkowski, który na prośbę księdza Jerzego prowadził wykłady dla robotników, podczas których uczono historii polskiej literatury, społecznej nauki kościoła, prawa, ekonomii, a nawet technik negocjacyjnych, wspominał: Jurek nie musiał zdobywać ludzi. Lgnęli do niego sami. Miał w sobie naturalne ciepło i promienne iście dobro, co nie przeszkadzało, że kiedy wygłaszał swoje homilie z każdym słowem, nigdy żadnego krzyku, żadnej histerii w głosie. Wręcz jakby rósł, potężniał, a kościół i wszystko wokół zdawało się mu nosić ku górze, rozszerzać. Tu dotykamy kolejnej rysy charakteru księdza Jerzego, umiejętności głoszenia kazań, zdolności homiletyczne, które przyniosły mu taki rozgłos po wprowadzeniu stanu wojennego, kiedy to zaczął sprawować słynne msze święte w intencji ojczyzny. Po raz pierwszy, 28 lutego 1982 roku, potrafił podczas kazania nie tylko zaciekawić odbiorcę, ale przede wszystkim pokrzepić i umocnić, co było tak istotne w ciemną noc stanu wojennego. 26 września 1982 roku pocieszał: dzięki śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa symbol hańby i poniżenia stał się symbolem odwagi, męstwa, pomocy i braterstwa. W znaku krzyża ujmujemy dziś to, co najbardziej piękne i wartościowe w człowieku. Przez krzyż idzie się do zmartwychwstania. Innej drogi nie ma. I dlatego krzyże naszej ojczyzny, krzyże nasze osobiste, krzyże naszych rodzin muszą doprowadzić do zmartwychwstania. jeżeli łączymy je z Chrystusem, który krzyż pokonał. Pierwszego października 1982 roku budził nadzieję. Jeżeli prawda będzie dla nas taką wartością, dla której warto cierpieć, warto ponosić ryzyko, to wtedy przezwyciężymy lęk, który jest bezpośrednią przyczyną naszego zniewolenia. Chrystus wielokrotnie przypominał swoim uczniom: nie bójcie się, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a nic więcej uczynić nie mogą. Kwietnia 1983 roku ostrzegał: Bóg, modlitwa i praca w połączeniu ze sobą pomagają dopiero człowiekowi widzieć sens jego życia i trudu. Człowiek pracujący ciężko bez Boga, bez modlitwy, bez ideałów, będzie jak ptak z jednym skrzydłem dreptał po ziemi. Nie potrafi zbić się wysoko i zobaczyć większych możliwości, większego sensu bytowania na ziemi. Będzie jak okaleczony ptak. Przesłanie tych kazań, zawarte w słynnym Zło dobrem zwycięża, i było przesłaniem na wskroś chrześcijańskim, przesłaniem czynienia dobra i wrzeczenia się modwetu. Ksiądz infuat Zdzisław Król, zastanawiając się nad fenomenem tych kazań, zauważył: może to jest odpowiedź na to, jak mówić dzisiejszemu człowiekowi o Chrystusie. Mówić własnym słowem, prosto, a nade wszystko mówić własnym życiem i posługując się środkami, które muszą być chrześcijańskie. Dzisiaj tak często zdarza mi się słyszeć: gdyby nie to, że ksiądz Jerzy mnie nauczył, to ja bym tych takich synów. Ostatnia moja rozmowa z nim u sióstr wizytek dotyczyła tego właśnie. Siedzieliśmy w refektarzu i ksiądz Jerzy opowiadał o mszach za ojczyznę, że dziękuję Bogu, bo nigdy nie doszło podczas nich do jakichś zachowań gwałtownych czy bujek. Ale przesłanie tych kazań było dlatego tak mocne i istotne, że wynikało z postawy dnia codziennego. Nie było w tym nic faryzyjskiego nakładania ciężaru na innych, nie do udźwignięcia. Ksiądz infuat Król oceniał: dla mnie liczą się fakty. Gdy przed jego domem godzinami wystawali esbecy, prosił o wyniesienie im herbaty. W stanie wojennym wychodził do żołnierzy na ulicach, by przełamać się z nimi opłatkiem. Dwa razy zdarzyło się, że obaj siedzieliśmy w samochodzie śledzonym przez SB. Nie zauważyłem, żeby miał do tych ludzi nienawiść. Raczej miał chrześcijańskie współczucie. Szkoda człowieka. Jaka szkoda, że tak go można zdeprawować. A przypominam sobie też, jak zachowywał się podczas aresztowania. Siedział w Pałacu Mostowskich w jednej celi ze złodziejami i mordercami. Jak z nimi rozmawiał. Jak go szanowali. Wynosząc własne wiadro, zachowując się skromnie, wzbudzał u tych ludzi szacunek. Żeby zrozumieć heroiczność tych zachowań, trzeba choć na chwilę przywołać atmosferę oskarżeń, pomówień i inwektyw stwarzaną przez władzę stanu wojennego dla zdyskredytowania niepokornego kapłana. I tak na przykład rzecznik rządu Jerzy Urban pisał 19 września 1984 roku, miesiąc przed zamordowaniem księdza Jerzego: w inteligenckiej części warszawskiego Żoliborza stoi kościół księdza Jerzego Popiełuszki. Obok świętej Brygidy, najbardziej renomowany klub polityczny w Polsce. Co tam więc robi natchniony polityczny fanatyk, Savonarola antykomunizmu? Daje świadectwo ideowej intelektualnej degeneracji części inteligentów formacji żoliborskiej. W kościele księdza Popiełuszki urządzane są seanse nienawiści. Nienawiści do komunistów, do władz, do wszystkiego, co jest powojenną Polską. Ksiądz Popiełuszka jest organizatorem sesji politycznej wścieklizny. Cóż z tego, że ksiądz Popiełuszko mierzi, skoro w dzisiejszej wykształconej Polsce polityczni magicy są wciąż skuteczni. Bardzo to smutne, ale prawdziwe. Póki ma swoją klientelę ksiądz Popiełuszko i wzięciem cieszą się jego czarne msze. Władze nie ograniczały się do inwektyw i pomówień. Ksiądz Popiełuszko był poddany nieustannej inwigilacji i ciągłym szykanom. Między innymi uszkodzono jego samochód, rzucano kamieniami w okno, zorganizowano prowokację na ulicy Chłodnej, kiedy do znajdującego się tam mieszkania kapelana Solidarności porzucono amunicję, materiały wybuchowe i antypaństwowe publikacje. Na tej podstawie został aresztowany i 2 dni spędził w Pałacu Mostowskich. Do procesu nie doszło, tylko dzięki interwencji Sekretariatu Episkopatu Polski. Spirala nienawiści, podkręcana nieustannie przez komunistyczne władze, coraz wyraźniej zbliżała się do tragicznego końca. Profesor Jan Grossfeld wspominał: w sierpniu 1984 roku znalazłem się nad Bałtykiem w małej miejscowości niedaleko Karwi. Pewnego dnia do moich przyjaciół, którzy wynajmowali tam dom letniskowy, przyjechał ksiądz Jerzy Popiełuszko. Wokół księdza Jerzego już od dłuższego czasu panowała atmosfera zagrożenia, stwarzana przez Służbę Bezpieczeństwa. Funkcjonariusze nie rezygnowali z żadnej okazji, również wakacyjnej. Sam ksiądz mówił, że w pewnej odległości od domku, w którym mieszkał, dniem i nocą kryli się wywiadowcy. Można ich było dostrzec także w ciemności, bo nie wahali się używać latarek. Cel był jasny – zastraszyć księdza, zmusić do rezygnacji i zaniechania działań, które były nie do zaakceptowania przez komunistyczną władzę. Często wyobrażamy sobie świętych jako ludzi bez skazy, załani grzechów. Ależ cóż to byłaby za świętość, która nie opierałaby się na cnotach ludzkich? Bóg nie byłby wówczas do niczego potrzebny. Na czym miałoby polegać wytrwanie, jeśli przychodziłoby bez trudu, obaw, bez słabości? On wyraźnie zdawał sobie sprawę z faktu, że zagrożenie śmiercią jest bardzo konkretne. Czy bał się jej? Czy w ogóle jest ktokolwiek, kto naprawdę się jej nie boi? Święty to taki człowiek, który jest świadomy wszystkich swoich słabości, grzechów, ograniczeń i zdaje się w nich na Pana, bo wie, że On ze śmierci wyprowadza życie. Rozważmy te słowa. Wiedział, że będą chcieli go zabić. Nie chciał umierać, a jednak wytrwał do końca. Wytrwał, przezwyciężając własny strach. Bo przecież miał możliwość uratowania życia. Prymas, kardynał Józef Głęb, zaproponował mu wyjazd na studia do Rzymu. Gdyby wyjechał, żyłby pewnie do dzisiaj, a jednak odmówił, uważając, że nie może zdezerterować, zostawić ludzi, którzy mu ufali, ludzi, którym przywracał wiarę w zwycięstwo dobra nad złem, solidarności nad komuną. Nadszedł pamiętny dzień 19 października 1984 roku. Ksiądz Jerzy Popiełuszko wygłosił ostatnie rozważania w kościele świętych braci męczenników na Wyżynach w Bydgoszczy. Potem powrót do Warszawy. Waldemar Chrostowski, kierowca jego samochodu, zapamiętał: ksiądz tego dnia nie czuł się najlepiej. Miał temperaturę. Nie spodziewał się, że zatrzymujący nas funkcjonariusze byli po prostu bandytami. Myślał, że to rutynowa kontrola wozu papierów. Niczego nie przeczuwając, prosił mnie, abym się zatrzymał. Potem był ból, cierpienie, bezsilność i samotność w obliczu śmierci, której szczegóły są do dzisiaj nie do końca wyjaśnione. Zabito człowieka, stworzono legendę, o której żywotności świadczą pielgrzymi, codziennie kładący znicze i świeże kwiaty na grobie błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Pozwólcie Państwo, że to krótkie wspomnienie wielkiego polskiego błogosławionego, wielkiego Polaka, księdza Jerzego Popiełuszki, zakończę krótkim wierszem księdza Wacława Buryły. Pamięci księdza Jerzego Popiełuszki. Myśleli, że da się utopić Ewangelię w odmętach Wisły, że można prawdę zmusić do milczenia, że każdy ma swoją cenę. Myśleli, że siła stoi nad mądrością, ideologia przed sercem i sumieniem, że człowiek jest panem życia i śmierci. Rozgrzeszasz ich z zagrobu. Jakbyś wierzył, że kiedyś ciemność ich patrzenia rozświetli światło i sami staną się cząstką płomienia.
czerpać dobroć z Twoich dłoni, z Twego głosu czerpać siłę, bo mocniejsza jest od dzwonów. Ślubujemy, Księże Jerzy, ślubujemy na Twój grób. Twój testament wypełnimy, dopomoże nam w tym Bóg. Ślubujemy, Księże Jerzy, ślubujemy na Twój grób. Twój testament wypełnimy, dopomoże nam w tym Bóg. Księże Jerzy, Bogu służyć i Ojczyźnie, złączyć ręce ponad przemoc nieść nadzieję. Ślubujemy, Księże Jerzy, ślubujemy na Twój grób. Twój testament wypełnimy, dopomoże nam w tym Bóg. Ślubujemy, Księże Jerzy, ślubujemy na Twój grób. Twój testament wypełnimy, dopomoże nam w tym Bóg. Księże Jerzy, częstochowskiej strzec korony i nie zdradzić białych orłów, solidarnie kraj przemieniać. Ślubujemy, Księże Jerzy, ślubujemy na Twój grób. Twój testament wypełnimy, dopomoże nam w tym Bóg. Ślubujemy, Księże Jerzy, ślubujemy na Twój grób. Twój testament wypełnimy, dopomoże nam w tym Bóg. Ślubujemy, Księże Jerzy, ślubujemy na Twój grób. Twój testament wypełnimy, dopomoże nam w tym Bóg.